Gość Radia Gdańsk.
A naszym gościem jest Dariusz Kostrzewa, prezes zarządu spółki Kopernikus Podmiot Leczniczy. Rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry, panie doktorze, witam państwa.
Panie prezesie, dlaczego trzeba było wstrzymać programy lekowe w spółce Kopernikus?
Po pierwsze, wstrzymać niewielką część programów lekowych. Po drugie, nie jest to jednoznacznie określone, na jak długo wstrzymano te programy. Wstrzymaliśmy. A dlaczego?
Ale to po kolei, żeby wytłumaczyć też słuchaczom. Dlaczego trzeba było je wstrzymać? Skończyły się pieniądze po prostu?
Nie, pieniądze się nie skończyły. Natomiast skończyły się pieniądze na ten konkretny obszar naszej działalności, ponieważ przekroczyliśmy zaplanowane wydatki na programy lekowe, na leczenie pacjentów w ramach programów lekowych już o 25 milionów złotych. I na dzień dzisiejszy nie bardzo dostrzegamy perspektywy sfinansowania tych dodatkowych świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W związku z tym podjęliśmy decyzję taką, że pacjenci onkologiczni i dzieci w ogóle nie zostają objęci żadnymi restrykcjami, natomiast pozostali chorzy w programach lekowych, którzy te programy otrzymują i są leczeni, będą nadal leczeni. Natomiast nie włączymy nowych pacjentów w listopadzie i być może w grudniu.
Trzeba będzie poczekać, rozumiem, na nowy rok, nowy budżet, nowe rozdanie.
Tak, oczywiście. To jest dość prosta decyzja i naturalne konsekwencje. No nie można oczekiwać, że my jako podmiot leczniczy zobligowany do realizacji świadczeń medycznych weźmiemy na siebie ciężar ich finansowania. Nie jest to naszą rolą absolutnie w systemie.
To jest rolą państwa w dużym uproszczeniu, największym.
Państwa poprzez państwo Narodowego Funduszu Zdrowia. Mhm.
Jaka to jest tak naprawdę skala problemu? To znaczy, ile tych programów lekowych w Kopernikusie prowadzicie? Ile było trzeba wstrzymać i potencjalnie jakiej grupy pacjentów to w ogóle dotyczy?
W spółce Kopernikus prowadzimy łącznie ponad 50 programów lekowych. One są bardzo różne. Większość z nich dotyczy onkologii i tutaj absolutnie nie wprowadzamy żadnych ograniczeń. Mamy świadomość, że tych pacjentów po prostu trzeba leczyć, nawet jeżeli zakończy się to deficytem finansowym.
No też świadczenia też są nielimitowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, tak to przynajmniej hasłowo w obiegu się mówi. Jak to jest w praktyce?
My to żartobliwie nazywamy świadczenie nielimitowane z limitem, dlatego że owszem, zgodnie z literą prawa są to procedury nielimitowane, ale jednak nasza umowa zawiera górną granicę finansowania. Na szczęście do tej pory ze sporym, co prawda, opóźnieniem, ale jednak to finansowanie się pojawiało, więc byliśmy dość spokojni o wpływy z tytułu właśnie tych procedur tak zwanych nielimitowanych. Mhm.
Wracając do programów lekowych już nieonkologicznych.
Znaczy zacznę może od krótkiej informacji, że na dzisiaj spółka Kopernikus, nawet nie na dzisiaj, na koniec września, przekroczyła swoje limity finansowe o 74 miliony złotych. To jest ogromna kwota. Ale wróćmy do programów lekowych. Mamy zakontraktowanych tych programów na około 160 milionów złotych rocznie. No, wydaje się to ogromną sumą, ale to są niezwykle kosztowne terapie lekowe. Na koniec września przekroczyliśmy budżet proporcjonalny, czyli budżet 9-miesięczny, o 25 milionów złotych, no, czyli już odczuwalna kwota. W tym koszt leków, które musieliśmy kupić, żebyśmy mogli te programy realizować, wyniósł 21 milionów. W tym sama onkologia to jest ponad 14,5 miliona. To znaczy, pozostałe około 6 milionów złotych w cenach leków dotyczy pacjentów z chorobami nieonkologicznymi i o tę właśnie kwotę musimy troszkę zawalczyć, podejmując decyzję o ograniczeniu wprowadzania do systemu nowych pacjentów, wyłącznie nowych pacjentów.
Jak to, jakiej grupy osób to może dotyczyć? To znaczy, no zakładam, że wiecie mniej więcej, nie wiem, ile tam średnio miesięcznie czy średniorocznie pacjentów w danym programie mniej więcej, tak, się pojawia, więc jakie
wiemy
to
bardzo dokładnie i powiem dość precyzyjnie, że wśród nowych, pojawiających się pacjentów, których jeszcze nie znamy albo są w trakcie diagnostyki na stwardnienie rozsiane, to będzie około 10 osób. Pacjentów z polineuropatią, jest taki program również, to będą prawdopodobnie dwie osoby. Rdzeniowy zanik mięśni, czyli SMA, No tutaj może będzie jeden pacjent, ale nie jest to jeszcze takie oczywiste. Choroba Parkinsona, 3 pacjentów i 7 pacjentów w programie leczenia toksyną botulinową. Czyli dodaję tam około 20 chorych, bo zakładam, że część z tych pacjentów się nie zgłosi albo pójdzie do innego ośrodka.
Będzie szukać gdzie indziej pomocy po prostu, tak.
Tak, więc to dotyczy temat około 20 chorych, których zapraszamy w styczniu.
Którzy mieli trochę jak, przepraszam, że to upraszczam i być może spłycam, ale pecha, nie w tym okresie roku wyszły badania diagnostyczne, nie w tym okresie roku zachorowali, co by mogli.
Zawsze jest to mój taki dylemat i problem, który podnoszę, że wadą naszego systemu jest to, że większe szanse powodzenia i skutecznego leczenia mają chorujący na początku roku niż ci, których problem dotyka pod koniec okresu rozliczeniowego.
To tak po ludzku rzecz ujmując bardzo niesprawiedliwe.
Bardzo niesprawiedliwe. System niestety dyskryminuje pod tym względem.
Co z tym można zrobić tak naprawdę oprócz czekania na nowy rok i nowe rozdanie? Pojawiają się różne głosy, interpelacje poselskie, europoselskie. Nawet Piotr Müller między innymi tak media poinformował, że skierował pismo interwencyjne do pana, do marszałka województwa, domaga się wyjaśnień i pilnych działań. Co można z tym zrobić w ogóle? Czy można coś zrobić?
Nie wiem nic o interpelacji Piotra Müllera. Może
znaczy nie dotarła do pana? Bo ja się powołuję na informację prasową, która dotarła do mediów.
Że... Nie dotarła. Okay. Nie dotarła absolutnie. Nie widziałem takiego dokumentu. Może z perspektywy brukselskiej ten problem wygląda inaczej. Natomiast dobrze jest wyciągać wnioski z rzeczywistych danych. Gdyby poseł, europoseł zwrócił się o dane, to na pewno by je otrzymał. Tylko czy wówczas mógłby błysnąć taką rewelacją medialną, która nie ma nic wspólnego ze stanem faktycznym. Ale nie było takiej interpelacji europosła. Mieliśmy interpelację naszego pomorskiego posła. Odpowiedzieliśmy na nią...
A który to poseł był?
Poseł Płażyński.
Okej. Okay.
Odpowiedzieliśmy mu w wyczerpujący sposób, przekazaliśmy wszystkie dane, których oczekiwał. Wiem, że takich wniosków skierował do polskich szpitali kilkaset. Prawdopodobnie otrzymał te odpowiedzi. No, myślę, że rzetelnie ktoś te dane przetworzy i obraz sytuacji będzie prawdziwy w związku z tym.
A wracając do pytania, czy z tym coś można zrobić? No bo pan pewnie gdzieś tam dzwoni do Narodowego Funduszu Zdrowia albo próbuje dopytywać, albo może nie dzwoni wcale, może pan wie, że się nie da nic zrobić.
Naturalnie jesteśmy w stałym kontakcie z naszym publicznym płatnikiem. Cóż, no deficyt finansowy, jeśli jest, to po prostu on jest. Musimy zdecydować, jak te pieniądze dzielić. My tworzymy plan wydatków na każdy rok i go realizujemy skrupulatnie. Natomiast kwestie dotyczące programów lekowych są o tyle inne od pozostałych, że płatnik określa nam z góry konkretne kwoty, jakie możemy wydać. No i to jest sytuacja taka, którą chyba każdy może wyobrazić sobie, że będzie miał do czynienia. Na przykład jeżeli, no nie wiem, litr paliwa kosztuje 6 zł i jedziemy zatankować 30 litrów, to musimy wydać 180 zł. Tak? To jest raczej bardzo prosty rachunek i nie ma nad czym się za bardzo zastanawiać. Trudno oczekiwać, że stacja paliw za te 180 zł sprzeda nam na przykład 35 litrów, bo tego z pewnością nie zrobi. Być może ktoś oczekuje, że my będziemy wykonywać świadczenia, a w zasadzie najważniejszy w tym wszystkim jest koszt leków, czyli płacić hurtowniom farmaceutycznym za leki, na które nie otrzymujemy pieniędzy. Po prostu wyczerpuje się budżet. To jest decyzja po stronie absolutnie płatnika, systemu, Ministerstwa Zdrowia. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji ma dokładnie wycenione te wszystkie procedury, więc można to określić w dowolnym momencie. W ubiegłym roku mieliśmy taką sytuację, że fundusz zwiększył finansowanie programów lekowych. Dziś padają też zapewnienia ze strony resortu zdrowia.
No, że te pieniądze się lada gdzieś mają pojawić.
Że pieniądze się pojawią, więc...
Ale ile to polityczna, na ile ekonomiczna decyzja?
Wyłącznie polityczne moim zdaniem, chociaż ja polityki ze zdrowiem nigdy nie mieszam, bo no cóż, ci pacjenci mają do decydowania, jeżeli zachorują, no po prostu oddają się w nasze ręce i liczą na to, że im po prostu pomożemy. Ale jeżeli przyjmiemy, że rocznie w naszych szpitalach hospitalizujemy około 140 tysięcy osób, a znacznie większa ilość trafia do naszych poradni, no to mamy tą ogromną liczbę ludzi, którzy korzystają z pomocy w spółce Copernicus, a tutaj rozmawiamy o 20 chorych, którym przesuniemy w czasie to leczenie. Ewidentnie jest to zagadnienie polityczne, bo niedawno jeszcze czekało się długie lata w kolejkach na zabiegi planowe. Dziś na niektóre też się co prawda czeka, ale już nie tak długo. A my tu mówimy o 2 miesiącach, a prawdopodobnie krócej, dlatego że jeżeli płatnik nam odblokuje finansowanie, ja już nie mówię, że pełne, ale rozliczymy się za 3 kwartały, to wówczas wydam odpowiednie zarządzenie i przywrócę płynność w realizacji programów lekowych.
Panie prezesie, kończąc ten wątek, powoli ostatnie pytanie. Gdyby tak nie było, optymistycznie, jak pan mówi, czy są jakieś inne procedury, jakieś inne świadczenia, które są zagrożone tym, że za chwilę będzie trzeba je zawiesić?
Nie, nie podejrzewam. Realizujemy nasz kontrakt metodycznie miesiąc do miesiąca, po miesiącu. Analizujemy na bieżąco strukturę świadczeń, rozliczamy się z Narodowym Funduszem Zdrowia proporcjonalnie do upływu okresu obowiązywania umowy. I ja tutaj zagrożeń nie widzę, chociaż no niestety pojawiły się limity w świadczeniach, do których już się trochę przyzwyczailiśmy, że są nielimitowane. Myślę na przykład o endoprotezoplastykach, czy o tych słynnych operacjach zaćmy. No znowu wróciliśmy do czasów ograniczeń. No na szczęście ta kolejka się znacznie skróciła dzięki nieco lepszym, korzystniejszym finansowo okresom minionym. Ale jeśli chodzi o bieżących pacjentów, nie ma żadnych zagrożeń, a już w ogóle nie może być mowy o jakichś zahamowaniach dotyczących pacjentów w stanie zagrożenia życia lub zdrowia w stosunku do dzieci, w stosunku do chorych onkologicznych, więc absolutnie tutaj uspokajam słuchaczy, żadne ograniczenia inne niż te już zarządzone nie wejdą w życie.
Dobrze, i tutaj ten wątek zakończmy. Jednak o tę politykę trochę pana popytam, choć w politykę nie chcę wciągać. Już pan kwaśną minę widzę, robi, no ale nic. Taka też rola po części prezesa spółki, która jest podmiotem leczniczym. Dużo się mówi o zmianach w finansowaniu ochrony zdrowia. Trwają takie, może nie konsultacje społeczne, ale w ramach Komisji Trójstronnej konsultacje. Do jutra jeszcze resort czeka na uwagi i właśnie strony związkowej i strony zrzeszającej pracodawców, czyli chociażby podmioty lecznicze. Jak pan na to patrzy? Bo ten główny temat to wprowadzenie limitów w zarobkach lekarzy specjalistów. To jest dobra droga, to jest zła droga?
Nie ma prostej odpowiedzi. Uważam, że ręczne sterowanie wynagrodzeniami jest złym rozwiązaniem. Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą, zatrudniająca ludzi, dysponuje funduszem płac, który jest jednym z najważniejszych instrumentów zarządzania zespołem ludzkim. Decydujemy o ilości personelu i wynagrodzeniach, natomiast rynek pracy warunkuje dostępność do określonej grupy specjalistów, na których nam zależy. Są placówki, które mogą sobie pozwolić na atrakcyjniejsze finansowanie i takie, które takiej swobody nie mają. Są też szpitale, które są w trudnej sytuacji. Z jednej strony nie mogą sobie pozwolić na wysokie płace, ale z drugiej strony, jeżeli nie zaproponują odpowiednio atrakcyjnych warunków, muszą liczyć się z tym, że będą dramatycznie ograniczać działalność.
Wówczas no nie będą mogły na przykład, nie wiem, dostać kontraktu na jakieś wysokospecjalistyczne świadczenie, które tak naprawdę ciągnie finansowo ten szpital dany.
Tu nie chodzi nawet o kontrakt, po prostu zabraknie ludzi. Kontrakt będzie, nie będzie miał kto go wykonać. Jeżeli odejdą specjaliści, to sprawa się rozwiąże sama i rozwiąże się w najgorszy możliwy sposób, czyli w ograniczenie dostępności.
Ale tak teoretycznie, przepraszam, ja tak trochę to upraszczam, ale z punktu widzenia laika chcę o tym pomówić. Pan zarządza szpitalem, płacił pan konkretne pieniądze, przeznacza na płace, tak? Dostałby pan odgórnie systemowe ograniczenia, no to więcej w budżecie szpitala teoretycznie zostało. To jest dla pacjentów teoretycznie korzystna czy niekorzystna sytuacja? Czy to nie jest
ja
w ogóle
myślę,
takie
myślę, że pacjenci
proste?
Nie są za bardzo zainteresowani tymi niuansami finansowymi. Po prostu zależy im na tym, żeby otrzymać pomoc, świadczenie w dobrym standardzie europejskim w odpowiednim czasie i żeby nie mieć z tym problemów. Dlatego pacjentów chyba mniej interesuje to fizycznie, ile ten lekarz zarabia. Poza tym nie spotkałem
się raczej...
Ale
lekarze mówią, przepraszam, że te zmiany mogą być niebezpieczne, że one się mogą odbić tym, że no, dostęp do świadczeń będzie jednak ograniczony dla pacjentów właśnie i straci pacjent na końcu.
Oczywiście, że tak. Na pewno zmiany, jeżeli wejdą w tej postaci, o jakiej pan redaktor mówi, to będą dotykały systemu publicznego, no bo innego raczej nie mogą. Jeżeli płatnik publiczny finansuje, no to może pewne zasady określać. I na pewno spotkamy się z odpływem kadry do ośrodków funkcjonujących na rynku prywatnym. I wrócą czasy, z którymi już się z przyjemnością pożegnaliśmy, kiedy kwitł prywatny biznes medyczny i raczej należało tam szukać pomocy, a nie w publicznych szpitalach, do których państwo i Unia Europejska dołożyło i samorządy dołożyły ogromnych kwot i środków, żebyśmy mogli je wyposażyć na najlepszym możliwym poziomie. No, byłaby to strata tych po prostu znakomitych pieniędzy.
Panie prezesie, i to będzie puenta naszej rozmowy, bo czas nam niestety upłynął. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję państwu.
Gość Radia Gdańsk.